Dzień dobry. Były wicepremier, były szef MON, obecnie przewodniczący klubu PiS, Mariusz Błaszczak. Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry.
Dawno pana u nas w RMF-ie nie było, więc pytań jest bardzo dużo, ale zacznę od takiej informacji ważnej. Tak mi się wydaje, z samego rano, 7 rano, minister Zbigniew Ziobro zamieścił w internecie takie swoje zdjęcie ze szpitala i napisał coś takiego. Wciąż mam pewne trudności z mówieniem i oddychaniem, ale żyję. To jest najważniejsze. Jaki jest stan zdrowia pana ministra?
Łączymy się w modlitwie o zdrowie dla pana ministra Zbigniewa Ziobry. Rzeczywiście został dotknięty ciężką chorobą, ale jesteśmy wszyscy dobrej myśli, że to, co najtrudniejsze, ma już za sobą.
Ale to już jest taki stan właśnie, że rokowania są dobre? Wróci do polityki? Wróci do żywych?
Daj Boże. Daj Boże, żeby wrócił jak najszybciej. To dzielny człowiek, walczy z chorobą, nie poddaje się. I to jest najważniejsze. Sądzę, że to jest takie przesłanie dla wszystkich, żeby się nie poddawać, żeby z chorobą walczyć, a z pomocą Bożą można uzyskać dobry rezultat.
Co powinni zrobić ci, którzy do tej pory wątpili w jego i choroby i obecność w ogóle w Polsce, mówili, że wyjechał gdzieś daleko za granicę i się ukrywa?
Jeżeli mieliby odrobinę honoru, powinni przeprosić, no ale czy oni mają chociażby odrobinę honoru? Wczoraj na posiedzeniu komisji śledczej widać było, jak się zachowują. 8 gwiazdek to jest hasło, przesłanie, z którym szli do wyborów i które, jak się okazuje, wciąż jest podtrzymywane przez koalicję 13 grudnia.
Opinie są różne, w internecie pewnie też pan czytał, no ale skoro pan sam do tego nawiązał, to ja zapytam, czy Jarosław Kaczyński wczoraj ośmieszył komisję, czy może ośmieszył siebie, wchodząc w takie różne gierki słowne, czasami obrażając może niektórych swoimi wypowiedziami.
Premier Kaczyński udowodnił, że nie ma żadnej afery. Premier Kaczyński udowodnił też poprzez różnice klas, że ci, którzy stanowią reprezentację koalicji 13 grudnia w komisji, urągają zasadom przyzwoitości. Sposób odnoszenia się do premiera Kaczyńskiego chociażby świadczy o rzeczywiście deficycie kulturowym, szczególnie jednego jegomościa, członka komisji z Opola. No, jeżeli ten typ sobie wypisuje na samochodzie, czy wyrysowuje 8 gwiazdek, to tylko o nim świadczy.
To słownictwo, tak, ten typ, skoro mówicie nawet, że jeśli jest ktoś tam z niższym jakimś zasobem kultury, tak jak wczoraj to słyszeliśmy, to może nie warto właśnie takich słów używać.
Rzeczywiście, może tak, ale chciałbym, żeby to trafiło do odbiorcy. Zresztą słowo typ to jest słowo wśród młodzieży właśnie powszechnie używane.
Czy to był błąd komisji, że jako pierwszego świadka wezwała tak ważnego człowieka, tak ważnego polityka?
Sądzę, że to był pomysł. Chodziło im o to, żeby tutaj znów słowo pewnie z języka młodzieżowego, żeby grillować premiera Kaczyńskiego, żeby wyprowadzić z równowagi premiera Kaczyńskiego, żeby zaatakować. Oni atakowali, ale to jest dość typowe dla nich. To jest jedna z trzech komisji. Wszystkie trzy komisje mają służyć igrzyskom. To są mity, które oni wytworzyli najpierw w kampanii wyborczej, a teraz próbują je podtrzymywać i próbują przesłaniać swoją nieudolność. Oni nie potrafią rządzić.
Pan mówi mity, wczoraj słyszeliśmy o fejkach, no ale skoro to wszystko, o czym pan mówi, zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, jest nieprawdą, to co? Nieprawdę mówi pan senator Brejza, nieprawdę mówi Roman Giertych, że byli podsłuchiwani?
Problem polega na tym, że każda służba specjalna powinna mieć program, który przełamuje komunikatory, żeby zapewnić bezpieczeństwo.
Dla przestępców czy szpiegów, a nie politycznej konkurencji.
No to dziś mamy sytuację taką, że wszystko wskazuje na to, że nie ma takiego programu, więc w związku z tym polskie służby są bezradne, bo okazuje się, że nie mogą dbać o bezpieczeństwo, a tymczasem ten program służył temu, mówił o tym minister Kamiński, minister Wąsik na konferencji prasowej, żeby na przykład wykryć siatkę szpiegowską rosyjską, która przygotowywała zamach terrorystyczny w Polsce.
To też usłyszeliśmy, ale ja pytam o konkurencję polityczną. A może prezes był okłamywany? Wczoraj Przemysław Wiper coś takiego sugerował, że może nie miał pewnej wiedzy.
To jest teza polityczna. To wszystko, co związane jest z Pegasusem, to jest wszystko stworzone na urobek taki, który ma przesłonić na przykład porażkę Donalda Tuska, jeżeli jeżeli chodzi o finansowanie dostaw amunicji. Wczoraj była taka porażka.
Jaka porażka? Dostaliśmy informację, że będzie dużo więcej pieniędzy na zbrojenia i Polska też na tym zyska, bo jedna z polskich firm, Dezamet, jeśli dobrze pamiętam, będzie produkowała amunicję, którą potem dostarczymy na Ukrainę.
Z 500 milionów euro, 2 miliony euro. Uwaga, to jest 0,5%. To jest 0,5%, a na przykład Niemcy 17%. Węgrzy, którzy tak są atakowani, ponad 5%. To jest porażka.
Lepiej te dwa mieć niż nie mieć.
Ale przecież król Europy wrócił i na salony europejskie. Myślę o Tusku, tak? Tak mówiono o Tusku. I co się okazuje? Co on jest w stanie załatwić? On jest uległy wobec Niemiec. On jest antyamerykański. Atakuje na przykład polityków republikańskich w Stanach Zjednoczonych.
Nigdy mieliśmy raczej pokaz jedności w
nigdy tym tygodniu. Nigdy Donald Tusk nie zaatakował, nie skrytykował polityka niemieckiego. Nigdy tak się nie zdarzyło. Natomiast był bardzo gorliwy, jeżeli chodzi o reset swego czasu w relacjach niemiecko-rosyjskich. Dzięki temu Niemcy zbudowali siłę Putina.
Mogę odbić piłeczkę, że politycy pana opcji bardzo często krytykowali polityków europejskich, no i gdzieś te relacje zostały zepsute.
Dlatego, że my walczyliśmy o silną pozycję Polski w Unii Europejskiej i mieliśmy rzeczywiście, poprzez na przykład stworzenie silnego Wojska Polskiego, pozycja Polski w Unii Europejskiej też znacząco wzrosła.
Wrócę do tej amunicji, bo pan dezawuje sukcesy poniekąd nie tylko Polski, ale też chyba całej Europy, no bo większa ilość produkowanej amunicji to jest też wygrana Ukrainy.
Ale jak długo o tym mówimy? Żeby zapewnić wsparcie Ukrainie, my bardzo wiele zrobiliśmy wtedy, kiedy wybuchła wojna, kiedy Rosja napadła na Ukrainę. Potencjał produkcyjny, jeżeli chodzi o przemysł zbrojeniowy, jest w Stanach Zjednoczonych i my korzystaliśmy, z czego dowodem jest to, że Abramsy zamówiliśmy, już są w Polsce, czołgi, to są czołgi Abrams, Himarsy zamówiliśmy, już są w Polsce. Teraz trzeba przypilnować, żeby koalicja 13 grudnia zamówiła kolejne wyrzutnie HIMARS. Ich musi być 500. A
czyli
oni w kampanii wyborczej mówili, że wystarczy mniej.
W żaden sposób Donalda Tuska za to, co wczoraj usłyszeliśmy, co się wydarzyło w Berlinie w czasie Trójkąta Weimarskiego. No są to dobre informacje.
Ja nie słyszałem o dobrych informacjach. Oceniam, że żadnego przełomu nie było.
No więcej broni dla Ukrainy, więcej rakiet dalekiego zasięgu. No i ta informacja, że u nas też będzie produkcja. To jest dobra informacja.
Ja słyszałem takie zapowiedzi już od dawna. Ja mam świadomość tego i myślę, że nasi słuchacze także, że potencjał produkcyjny w Europie jest bardzo ograniczony. Natomiast państwa dominujące w Europie, Niemcy, bo one zdominowały Unię Europejską, są bardzo wrażliwe, jeżeli chodzi o konkurencję. Ale duży potencjał produkcyjny jest w Stanach Zjednoczonych, jest w Korei Południowej. Stąd też my skorzystaliśmy. Jeżeli chodzi o współpracę z Koreą Południową, doprowadziłem do tego, że już czołgi koreańskie są w Polsce, K2, na wyposażeniu żołnierzy Wojska Polskiego, armatochaubice K9, samoloty FA-50. Z tego potencjału trzeba korzystać, żeby wzmacniać Wojsko Polskie, żeby odstraszać agresora.
Mamy minutę do końca tej części radiowej, więc zapytam jeszcze, co pana zdaniem, z czym polska delegacja wraca z Waszyngtonu, z jakimi sukcesami, oprócz tego, czym wiemy, czyli też więcej broni, więcej pieniędzy, więcej kredytów na tę broń, którą będziemy kupowali od Amerykanów.
To była wizyta symboliczna, dlatego, że to była wizyta na 25 lat, 25-lecie przystąpienia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Natomiast umowa w sprawie Apache, czyli śmigłowców uderzeniowych, była wynegocjowana jeszcze za moich czasów. Również pożyczka w wysokości 2 miliardów dolarów, także i gwarancje kredytowe również. Teraz tylko trzeba przypilnować, żeby te kontrakty zostały zawarte. A więc HIMARS, o których wcześniej powiedziałem, i Apache, śmigłowce uderzeniowe, 96. Tyle potrzebujemy, żeby realnie odstraszyć Putina.
Chyba dostaniemy nawet ciut więcej, czyli znów żadnego sukcesu pan nie widzi.
Nie widzę, dlatego że to wszystko już było wcześniej wynegocjowane. Moja aktywność dziś w parlamencie sprowadza się do tego, żeby dopingować rządzących, żeby byli aktywni. Myślę o kierownictwie obecnym
Ministerstwa Obrony Narodowej. I na razie chyba można powiedzieć, że są aktywni, że nic się nie zmienia, kontynuują te programy zbrojeniowe. No,
gdyby je zarzucili, to byłaby katastrofa, ale oni są aktywni. Myślę o koalicji 13 grudnia, na przykład w podnoszeniu VAT-u na żywność 5%. Proszę bardzo, w efekcie zdrożeją produkty żywnościowe i wzrośnie inflacja, a więc Tusk mówił, że to, co dane, nie zostanie zabrane. Proszę bardzo, oszukał. Po raz kolejny oszukał.
Nam dany czas się kończy, więc przechodzimy do internetu. Mariusz Błaszczak jest naszym gościem. Przypomnę, dziękujemy słuchaczom, ale
bardzo
widzimy
dziękuję.
Się i słyszymy w internecie. Miłego dnia. Panie premierze, a może jest też tak, że za tym płaszczykiem tej dyplomatycznej, takiej oficjalnej wizyty były też jakieś rozmowy dotyczące choćby budowy elektrowni atomowej w Polsce, gdzie Amerykanie też są w to zaangażowani?
Mam nadzieję,
czy budowy,
że tak było.
CPK, co chyba też Amerykanom byłoby na rękę. Myśli pan, że te rozmowy też trwały? Też polska delegacja wraca?
Przede wszystkim Polsce byłoby to na rękę, to jest niezwykle istotne. Centralny port komunikacyjny również z powodu bezpieczeństwa naszego kraju, gdyż taki duży port komunikacyjny jest ważny, jeżeli chodzi o wsparcie w sytuacji, gdyby, nie daj Boże, Polska została zaatakowana. Ale to też jest ważne z punktu widzenia rozwoju gospodarczego, bo jak ocenili eksperci, Centralny port komunikacyjny łącznie z szprychami, czyli z liniami kolejowymi, dojazdowymi, wygeneruje 300 tysięcy miejsc pracy, nowych miejsc pracy.
To wrócę. Czy Amerykanie mogli chcieć wymusić, wyprosić na polskie delegacje, czyli premierze i prezydencie, żeby ten projekt był kontynuowany?
Słyszy pan redaktor, prawda, te słowa, że to Amerykanie wymuszają na koalicji 13 grudnia, żeby realizowane były projekty dobre dla Polski, prawda?
Ja tego sam nie wymyśliłem.
Ja wiem.
Ta dyskusja się toczy.
Ja wiem, ale słyszeliśmy wszyscy, że musi być taki impuls zewnętrzny. To jest oczywiście uzasadnione tym, że koalicja 13 grudnia nie chce budować centralnego portu komunikacyjnego. Dlaczego? Dlatego, że będzie konkurencyjny wobec lotnisk niemieckich.
Dobrze, ale ma pan jakieś informacje, że w Waszyngtonie być może Joe Biden albo administracja Białego Domu gdzieś tam próbowała wyprosić, wymusić, nakłonić nas, żebyśmy to dalej kontynuowali?
Nie mam takich,
atom i CPK.
Nie mam takich informacji, natomiast poznałem Amerykanów, bo miałem zaszczyt współpracować zarówno z administracją republikańską prezydenta Donalda Trumpa, jak i demokratyczną prezydenta Joe Bidena. Znam Amerykanów i wiem, że to ludzie, którzy są nastawieni na przedsięwzięcia, które są korzystne dla obu stron. I to jest właśnie kluczem naszego sukcesu.
Czy przy tej okazji nie mogliśmy wyprosić, żeby Polska została objęta programem Nuclear Sharing? W tym tygodniu pojawiły się informacje, że broń taktyczna jądrowa jest umieszczana na Białorusi, dosłownie kilkaset kilometrów od Warszawy.
Ja myślę, że to nie jest rezultat próśb. Tu trzeba przedstawić naszą gotowość i my tak przedstawialiśmy naszą gotowość do tego, żeby wziąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo na wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego. Ona będzie konsekwencją wzmocnienia Wojska Polskiego. Kiedy Prawo i Sprawiedliwość przyszło do władzy, Wojsko Polskie liczyło 95 tysięcy żołnierzy, dziś liczy 200 tysięcy żołnierzy. Trzeba dbać o to, żeby Wojsko Polskie było liczebne. Trzeba dbać o to, żeby Wojsko Polskie było wyposażone w nowoczesną broń. Właśnie w broń amerykańską, koreańską. Dlaczego? Dlatego, że one są kompatybilne z uzbrojeniem wojsk Stanów Zjednoczonych. To daje nam jeszcze dodatkowy...
A ten parasol nuklearny, o którym właśnie mówię, bo to jest ten program, on jest dzisiaj realny? Nowy polski rząd, no właśnie konkurenci polityczni zabiegają o to w jakiś sposób? Ma pan informacje?
Nie mam takich informacji, natomiast my zabiegaliśmy i sądzę, że gdyby rządy Prawa i Sprawiedliwości były kontynuowane, no ale wora wyborców była inna, to byśmy ten cel osiągnęli poprzez naszą wiarygodność. My jesteśmy wiarygodni. My tworzymy dobre warunki współpracy z każdą administracją Stanów Zjednoczonych, a Donald Tusk krytykuje republikanów. To jest coś...
Ale ma lepsze kontakty z demokratami. Może gramy na dwóch fortepianach jak prawdziwy, regionalny przynajmniej mocny partner.
Nie widzę gry na dwóch fortepianach. Widzę grę koalicji 13 grudnia na Niemców. Natomiast ta gra nie skończy się dobrze z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Niemcy, jeżeli wprowadzą zmiany traktatów unijnych, no to scentralizują Unię Europejską, staniemy się peryferiami i Niemcy będą umocnią swoją dominację w Unii Europejskiej, co jest złe.
Ale wczoraj Polska, w postaci premiera, biorąca udział w tym trójkącie weimarskim w Berlinie, ma być niebawem też i w Warszawie, pokazuje, że wróciliśmy do gry.
Wróciliśmy do poklepywania po plecach polskiego premiera przez naszego sąsiada. To nie jest dobra polityka, ona do niczego nie prowadzi. Polityka polska powinna być skoncentrowana na wzmacnianiu Wojska Polskiego i to robiliśmy jako Prawo i Sprawiedliwość, bo to jest argument polityczny.
Ale dziś nic się nie dzieje złego. Armia nie kurczy się, kontynuuje te programy zbrojeniowe, o których pan mówił?
Ja wymuszam te działania poprzez pytania, ale na razie słyszę tylko deklaracje i realizowane są te projekty, które rozpoczęliśmy, a niepokoi mnie na przykład to, że minister Kosiniak-Kamysz otoczył się generałami ze starej epoki, ludźmi, którzy kiedy dowodzili w Wojsku Polskim, likwidowali jednostki Wojska Polskiego, ludźmi zaangażowanymi politycznie, stąd mogę powiedzieć o tym, że są to upolitycznieni generałowie, którzy w kampanii wyborczej krytykowali mnie za to, że za dużo kupuję sprzętu wojskowego, że 300-tysięczna armia jest nierealna, jest realna, tylko trzeba do tego doprowadzić, trzeba się
nie
starać.
Nie wiem, kogo ma pan na myśli, ale generał Gocuł, który doradza nowemu ministrowi, mówił ostatnio coś takiego i krytykował też was, na przykład za brak wytycznych dotyczących dla samorządów, dotyczących zagrożenia. W tym tygodniu też NIK miał taki raport, który no bardzo krytyczny jest wobec tego, co dzieje się w Polsce. Mam na myśli schrony, których po prostu nie ma. Czy pan nie czuje się winny, bo przez 8 lat pana rząd i pan jako minister też chyba w tej kwestii nic nie zrobiliście?
Panie redaktorze, za schrony odpowiedzialne są samorządy. Także to, co teraz się dzieje, to jest kampania wyborcza prezydenta Warszawy Trzaskowskiego, który próbuje z siebie zrzucić odpowiedzialność, bo już dwie kadencje jest prezydentem Warszawy.
No dobrze, ale gdyby rząd nie wymuszał na samorządach pewnych rzeczy, to samorządy może będą spały, a być może tu jest też piłeczka.
Jakby rząd wymuszał na samorządach, to byłby krzyk, że rząd jest niedemokratyczny, bo samorządy, przecież te samorządy przez lata są rządzone w dużych miastach przez polityków PO. Co oni zrobili przez te wszystkie lata?
No dobrze, nie czuje pan żadnej odpowiedzialności, że wy jako odpowiedzialni za bezpieczeństwo, pan jako minister również, nie zrobiliście nic, żeby takich schronów powstało.
Panie redaktorze, 200 tysięcy żołnierzy, nowoczesny sprzęt, czołgi, samoloty, armatochaubice, artyleria rakietowa wróciła do Wojska Polskiego po 18 latach przerwy. To wszystko są osiągnięcia Prawa i Sprawiedliwości. Obrona cywilna, ona nie istniała. To my, wprowadzając Wojska Obrony Terytorialnej, organizując Wojska Obrony Terytorialnej, wróciliśmy do takiej formuły, która w czasach pokoju no, jest formułą, można ją zakwalifikować do obrony cywilnej. A ci panowie, ci generałowie starej daty, jak generał Gocuł, mówią o planach. Teraz dokumenty sprawdzają, audyty robią i teraz trzeba działać. Ale panie redaktorze, teraz trzeba działać, trzeba kupować, nie ma czasu. Nie ma czasu, trzeba kupować sprzęt. Kiedy prezydent Andrzej Duda był dwa dni temu w kwaterze głównej NATO, spotkał się z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem na konferencji prasowej, sekretarz generalny powiedział, że Polska jest liderem, jeżeli chodzi o właśnie wzmacnianie Wojska Polskiego i jeszcze zwrócił uwagę na to, że 50% budżetu jest wydawanych na sprzęt wojskowy i to jest rekord.
Wrócę do schronu, bo to jest coś dla zwykłego obywatela jest bardzo ważne, myślę, bo ja sam nie wiem, co ja powinienem zrobić, jeśli będzie alarm bombowy w Warszawie, a być może za jakiś czas będzie. Rząd planuje tak zwaną małą ustawę schronową i też ustawę obrony cywilnej. Opozycja dzisiejsza, czyli Prawo i Sprawiedliwość poprze te projekty?
Złożymy projekt ustawy, która powstała w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji i ten projekt był gotowy. Nie starczyło nam czasu, żeby został przedstawiony Sejmowi. Ten projekt na przykład zakłada, że w każdej remizie strażackiej ochotniczych straży pożarnych będzie ambulans i że przeszkoleni zostaną strażacy pożarni do tego, żeby mieć certyfikaty ratowników medycznych, żeby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców nawet najmniejszej miejscowości. I to jest, sądzę, że bardzo dobre rozwiązanie. To też widać różnicę.
Czyli nie poprzecie tego rządowego, a będziecie forsowali swój projekt.
Przedstawimy swój. To jest bardzo też charakterystyczne, że koalicja 13 grudnia koncentruje się wyłącznie na dużych miastach, a my dbamy o zrównoważony rozwój całego
naszego kraju.
No bo bomby,
jeśli spadną, to na duże miasto, na Warszawę, na Poznań, na Łódź, na Kraków pewnie, a nie na...
Bomby pewnie...
Z całym szacunkiem...
Żeby bomby nie spadły na Polskę, trzeba wzmacniać Wojsko Polskie. To my doprowadziliśmy do tego, na przykład, że przywrócona została obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa Warszawy. Nie było jej. Za rządów koalicji PO-PSL nie było obrony przeciwlotniczej.
Można powiedzieć, że nie było zagrożenia takiego, jakie jest od 2 lat.
A oni się z Putinem układali, tak? Reset robili, wzmacniali Putina i uważali, że nie będzie zagrożenia, czyli hołd złożyli Putinowi, bo Niemcy im tak kazali, prawda? No bo to przecież...
A cały świat chwalił nas, bo tak pan cały czas krytykuje dzisiejszą ekipę rządzącą, a świat chwalił nas, że potrafili się mówić jednym głosem w sprawie bezpieczeństwa w Waszyngtonie. 2-3 dni temu.
Ja mówię tylko o tym, że w Waszyngtonie bardzo dobrze, że doszło do spotkania 25-lecie wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego, ale za naszą granicą mamy wojnę. Mamy wojnę. Imperium Putina rozbudowywane jest, czy jest odtwarzane. Żeby wojna nie rozlała się do Polski, trzeba wzmacniać polskie wojsko. A więc to robiliśmy przez te wszystkie lata. Jestem zaniepokojony, że doradcy ministra Kosiniaka-Kamysza, jak generał Gocuł, który występował na przykład na wiecu politycznym Donalda Tuska, a więc jest upolityczniony, krytykował i krytykuje wciąż te wszystkie korzystne osiągnięcia, które są, dokonały się za sprawą Prawa i Sprawiedliwości.
Kończąc ten wątek, panie ministrze, zapytam na koniec, czy, bo jest rozważana kandydatura Radosława Sikorskiego jako przyszłego komisarza europejskiego do spraw bezpieczeństwa. Poprzecie taki pomysł?
No ja mam przed oczami zdjęcia Radosława Sikorskiego z Ławrowem w Warszawie, jeden z realizatorów Resetu. Nie jest to dobra kandydatura, nie daje gwarancji tego, że pójdzie naprzód. Teraz ta czystka w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, odwołanie 50 ambasadorów, skandaliczne zachowanie Radosława Sikorskiego.
Ale mielibyśmy swojego człowieka, nawet jeśli różnili się politycznie, byłby to Polak, nasz człowiek, czujący zagrożenie ze strony Rosji.
To musi być człowiek, który rzeczywiście działa. Rzeczywiście działa. Radosław Sikorski na przykład skompromitował się swego czasu tweetem oskarżającym Amerykanów o zniszczenie Nord Streamu.
Może świat już zapomniał o tym, czyli nie poprzecie.
Panie redaktorze, no przecież to jest poważna sprawa, a nie zabawa. Radosław Sikorski ma pozycję polityczną tylko dlatego, że jego żona rzeczywiście wywodzi się z elit amerykańskich.
To już jest bardzo dużo.
Ale to nie może być jedyny argument za nim przemawiający, bo poza tym argumentem to jest człowiek, który nic nie osiągnął. Nic nie osiągnął dla Polski.
Patrzę na zegar, my musimy osiągnąć jeszcze jeden temat. Wybory samorządowe za niecały miesiąc. Jak pan ocenia szanse Prawa i Sprawiedliwości? Niektórzy mówią, że i ta kampania, ale też i Prawo i Sprawiedliwość śpi. Są miejsca, gdzie w ogóle nie wystawiliście kandydatów. Są też takie miejsca, gdzie kandydaci z PiSu, ale startują pod barwami jakby kandydatów niezależnych. Jakby się wstydzili tego logo.
Wybory samorządowe są specyficzne, dlatego że jest bardzo wiele komitetów lokalnych. Im niżej, tym więcej jest komitetów lokalnych i to zawsze tak było. Sądzę, że w dużej mierze wybory samorządowe będą też odzwierciedlały nastroje społeczne, za które odpowiedzialne są rządzący. Sądzę, że 5% podatku VAT na żywność nie pomoże koalicji 13 grudnia. No i mimo przewagi medialnej, totalnej przewagi medialnej, ludzie zobaczą to w swoich
panie
portfelach.
Panie ministrze, spytam tak, jeśli stan posiadania się zmniejszy, a wszyscy mówią, że się zmniejszy, będzie to taki moment, w którym trzeba będzie przemyśleć i strategię PiS, i politykę personalną partii wobec wyborców.
Koniec Prawa i Sprawiedliwości był zapowiadany wielokrotnie. Wczorajsze posiedzenie komisji też miało pokazać, że jest koniec Prawa i Sprawiedliwości, stąd te takie wściekłe ataki koalicji 13 grudnia na premiera Jarosława Kaczyńskiego. Sądzę, że ludzie sami się przekonają, mimo osłony medialnej, że koalicja 13 grudnia źle Polską rządzi. Powiedzmy jeszcze o sprawie, która leży w kompetencji samorządów, o oświacie. Samorządy są organem prowadzącym szkoły. Co robi Ministerstwo teraz Edukacji? Otóż ogranicza na przykład podstawę programową, likwiduje pracę domową.
Przepraszam, nie mam już czasu, żeby ten wątek otwierać, więc dopytam jeszcze o te wybory samorządowe.
Samorządy mogą zatrzymać ten zły proces destrukcji polskiej edukacji.
Może zmiana lidera, zmiana tego wszystkiego, co widzimy w tym medialnym takim otoczeniu, sprawiłaby, żebyście zyskali sympatię wyborców, tych, którzy odeszli od Prawa i Sprawiedliwości?
Medialne otoczenie rzeczywiście jest kreowane, komisje śledcze
mówi, obecność waszych polityków
mają,
w mediach, tak?
Mają kształtować właśnie te medialne wrażenia, ale rzeczywistość jest taka, jaka jest. Prawo i Sprawiedliwość potrafiło rządzić, wzrost gospodarczy to jest rezultat rządów Prawa i Sprawiedliwości, poziom życia wzrastał, inwestycje, te właśnie inwestycje, które podnoszą poziom życia, jak CPK, i musimy teraz wymuszać na koalicji, czyli 13 grudnia, żeby tego nie poniechała.
Czyli Jarosław Kaczyński będzie prezesem do końca i o jeden dzień dłużej.
Premier Kaczyński jest wybitnym politykiem. W przyszłym roku będą wybory prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Ja się bardzo cieszę z tego, że premier Kaczyński zdecydował się kandydować po raz kolejny, a wszystko w ręku oczywiście delegatów Prawa i Sprawiedliwości. Natomiast najistotniejsze jest to, żeby głosować w interesie mieszkańców. Proszę zwrócić uwagę, że wybory samorządowe są niezwykle istotne. Nie tylko edukacja, ale także na przykład polityka dotycząca mieszkań komunalnych. Teraz modni są fliperzy, czyli ci, którzy czyściciele kamienic, których nazwano teraz fliperami.
Proszę nie otwierać kolejnego wątku, ale bo już niestety właśnie. Nie mamy na to czasu, ale to może, że możemy wrócić razem do tego następnym razem. Mariusz Błaszczak, były wicepremier, były szef MON-u, obecnie szef Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwości.
Dziękuję, miłego dnia.
Dobrego dnia.